Witam serdecznie. 3 minuty po 10:00 to jest dobry czas w niedzielę 20 dnia listopada, aby rozpocząć nasz magazyn To się nadaje do radia. Dziś poważne tematy i poważny program budowy tanich mieszkań na wynajem. To jest kolejny sztandarowy projekt rządu po wprowadzeniu 500+, budowane przez państwo mieszkania o umiarkowanym czynszu mają stanowić rozwinięcie systemu wsparcia polskich rodzin. Założenia programu Mieszkanie Plus budzą tymczasem wiele emocji, szczególnie wśród deweloperów, którzy do tej pory kształtowali rynek mieszkaniowy w Polsce. Obok ostrożnej nadziei mieszane uczucia mają samorządy. Ich zdaniem, dążąc do poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków, można wykorzystywać istniejące mechanizmy, dzięki którym opłacalna stałaby się budowa mieszkań na wynajem, bez konieczności powoływania nowych bytów pod patronatem państwa. Wśród krytyków projektu Mieszkanie Plus przeważają głosy, że państwo nie było i nie będzie dobrym, a przede wszystkim efektywnym deweloperem. Wątpliwości budzi m.in. pomysł powołania Narodowego Operatora Mieszkaniowego, którego rolę czasowo pełni spółka celowa BGK Nieruchomości. Przeważają obawy przed nadmierną centralizacją i rozrostem zbędnych struktur, które odgórnie będą usiłowały regulować rynek mieszkaniowy w Polsce. Z drugiej strony, przez 27 lat, jakie minęły od transformacji ustrojowej, kolejne rządy nie były w stanie wdrożyć przemyślanej i spójnej polityki mieszkaniowej. W ostatniej dekadzie założono, że problem deficytu mieszkań rozwiąże niewidzialna ręka rynku. Skończyło się dominacją firm deweloperskich, marginalizacją systemu wynajmu mieszkań oraz promocją kredytu hipotecznego na 30 lat, który teraz stanowi o być albo nie być młodej rodziny. Przez ostatnie lata, gdy ograniczano i tak niepełną działalność TBS-ów, usiłujących budować mieszkania na wynajem, zbywano milczeniem kolejne próby powrotu do dyskusji na temat rozwijania programów mieszkań o umiarkowanych czynszach. Czy obecnie Mieszkanie Plus otwiera taką szansę? Właśnie dziś nad tą kwestią będziemy się zastanawiać wspólnie z naszymi gośćmi. Witam w naszym studiu panią Agatę Kmieć-Łuciuk z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie pana Tomasza Zusela, prezesa Stargardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dzień dobry.
Bogdana Andrusieczkę, przedsiębiorcę budowlanego i aktywnego dewelopera na rynku nie tylko lokalnym. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Również poznamy opinię na temat projektu pana posła Michała Jacha z Prawa i Sprawiedliwości, Piotra Męca, zastępca prezydenta Szczecina. Przypomnijmy, Piotr Męc w pierwszej połowie lat 90. w ówczesnym Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast pracował nad projektem ustawy, która w efekcie powołała Towarzystwa Budownictwa Społecznego. I też poznamy opinię Grażyny Szotkowskiej, prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, właśnie na temat tego, jak ewentualnie TBS-y mogą znaleźć się w nowej rzeczywistości mieszkaniowej, kiedy ewentualnie można spodziewać się, że w praktyce Mieszkanie Plus będzie dyktować warunki. Może zaczniemy od pewnej opinii wyrażonej przez właśnie posła PiS Michała Jacha na temat nowej ery, która rozpoczyna się właśnie po wprowadzeniu, oficjalnie ogłoszeniu przez rząd programu Mieszkania Plus. Czego należy się spodziewać?
Trwały 10 miesięcy przygotowania, bo to musi być naprawdę bardzo dobrze przygotowany program, bo to rozmach jego i realizacja na wiele lat wymaga solidnych przygotowań i zrealizowano je i przystępujemy do programu pilotażowego, więc to jakby zgodnie z przewidywaniami wreszcie mamy program w wersji pilotażowej.
Zapytam inaczej, czy faktycznie rząd, państwo może być dobrym deweloperem mieszkaniowym?
No chyba po 25 latach wolnego rynku, który rzekomo miał rozwiązać wszelkie bolączki, jesteśmy w takiej oto sytuacji, że w Polsce po pierwsze nie ma miejsca pracy dla młodych ludzi, a po drugie nie mają gdzie mieszkać. I sytuacja się utrzymuje mimo szumnych zapowiedzi wielu rządów. Problem mieszkaniowy jaki był, taki jest. Nasz rząd wziął się od pierwszego dnia do rozwiązania tego problemu. Rozpoczyna się ten rzeczywiście z wielkim rozmachem program.
Czy można centralnie zaplanować i zrealizować budowę tanich mieszkań czynszowych w cenie wynajmu od 10 do 20 zł za metr kwadratowy?
To będzie zrealizowane. Koszty są policzone. To nie jest tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości odkrywa Amerykę, coś, co jest nierealne, co nikt nie realizował. Były takie programy realizowane. My się trochę wzorujemy na programie austriackim, który w ciągu kilku lat rozwiązał w Austrii problem mieszkaniowy, no to było ładnych parę lat temu. Przenosimy na grunt polski, są wszelkie spełnione warunki, jest wielkie zapotrzebowanie na mieszkania i jestem przekonany, że za kilka lat wszyscy będą mówili, no jednak mieliście rację. Na razie to tylko wielcy deweloperzy robili niesamowitą kasę, sprzedając mieszkania po naprawdę bardzo wygórowanych cenach. Ci deweloperzy również korzystali, jeszcze nadal korzystają z programu, który miał rozwijać budownictwo na rzecz polskich obywateli, ale na tym przede wszystkim korzystają wielcy deweloperzy. My chcemy zbudować mieszkanie na kieszeń wcale nie wysoko zarabiającego Polaka, tylko na kieszeń naprawdę nawet osób skromnie zarabiających. Mieszkania będą budowane na terenach należących do państwa lub samorządu. Mieszkania będą przede wszystkim budowane na terenach należących do PKP, na terenach należących do Agencji Mienia Wojskowego lub Agencji Nieruchomości Rolnej. Czasami nie są to atrakcyjne tereny, czasami są bardzo atrakcyjne tereny, natomiast no, tereny, które dzisiaj są nieatrakcyjne, być może, że za 10 lat, kiedy, czy za 8 lat będą bardzo atrakcyjne. Przykładem takim bardzo charakterystycznym to jest dzielnica w Poznaniu Krzesiny w pobliżu lotniska wojskowego. Kilkanaście lat temu sprzedawano działki bardzo mało atrakcyjne, rzekomo były, bo wiadomo, że w pobliżu lotniska. W tej chwili lotnisko stoi w środku osiedla mieszkaniowego. W obecnych czasach to, że ktoś będzie miał dojazdem samochodem 12 minut, 5 minut, czy 10, czy 20 minut, to jest żadna różnica.
Poseł Michał Jach, jego opinia na temat programu Mieszkanie Plus, a my w takim razie może rozpocznijmy naszą dyskusję od Bogdana Andrusieczki, przedsiębiorcy budowlanego i aktywnego dewelopera. Pańskim zdaniem po pobieżnym wczytaniu się w projekt Narodowego Programu Mieszkaniowego przybędzie wam konkurencja w postaci państwa, które weźmie się za aktywne budownictwo mieszkań na wynajem?
Czy to będzie konkurencja tego, to trudno powiedzieć. Na dzisiaj jest tak ogólnie to wszystko określone. Nie ma żadnych szczegółów. Mówi się tylko o dobrej cenie, o tanim mieszkalnictwie. Ja nie bardzo w to na dzisiaj wierzę, bo jest za mało danych. To trudno jest określić. Aczkolwiek faktem jest, że nie wszystkich dzisiaj stać na mieszkanie, w szczególności ludzi młodych.
Czyli przyzna pan, że jako praktyk zna pan sytuację rodzin, które ewentualnie mogą tylko tęsknie spoglądać na pański folder z mieszkaniami oferowanymi na sprzedaż i z hipotecznym kredytem?
Tak, to fakt, bo myślę, że około 80% mieszkań jest sprzedawane w oparciu o kredyty. Te kredyty, które są objęte programem mieszkaniowym, czyli MDM, który się za chwilę kończy i od nowego roku nie mamy nic. Także coś się musi wydarzyć na rynku, bo generalnie ludzie młodzi potrzebują mieszkań. To już nie jest ten czas, gdzie ja się wychowałem z rodzicami, gdzie się mieszkało pokoleniowo. Dzisiaj każdy młody człowiek chce mieszkać zwyczajnie w świecie, swobodnie, oddzielnie w swoim mieszkaniu.
I teraz prawie każdego młodego człowieka w Polsce na takie mieszkanie w kredycie hipotecznym po prostu nie stać. Ładnie pan to ujął, że od nowego roku w zasadzie po wygaszeniu programu Mieszkanie dla Młodych nie będzie nic, ale będzie właśnie Mieszkanie Plus. I zgodnie z tym projektem również w tym systemie budownictwa mieszkań na wynajem ma być miejsce dla osób prywatnych, firm i deweloperów. Czy pan ewentualnie rozważa swój udział jako przedsiębiorcy w tym programie?
Jeśli tylko będzie więcej danych, z całą pewnością przyłączymy się i będziemy chcieli realizować, ponieważ no, nabyliśmy nawet w tym roku, już tutaj w tym studio rozmawialiśmy z panem redaktorem, dość dużą działkę i z tą myślą, żeby budować domy. Natomiast nie umiem powiedzieć dzisiaj, myślę, że chyba nikt w Polsce nie powie, za ile te mieszkania będą kosztowały i jaki będzie program na przykład dla firm prywatnych, czy tylko państwo będzie budować. Tego dzisiaj nie wiemy. Ja tylko powiem tak, że tak mi się przynajmniej wydaje z mojego doświadczenia, że ceny nie ukształtuje rząd, bo ceny kształtuje rząd bezwzględnych cyfr, na które się składa działka, projekt, dokumentacja, wszystkie opłaty przyłączeniowe, uzbrojenia. I to jest cena mieszkania. Jeśli rzeczywiście będzie jakiś program, gdzie się wykorzysta być może już istniejące sieci. Być może się to uda, ale na dzisiaj za mało danych, tak jak powiedziałem. Jestem daleki od krytykowania, aczkolwiek z dużą ostrożnością patrzę w tym kierunku.
W mediach bardzo obiegowo panuje opinia powtarzana wielokrotnie o mieszkaniach rządowych, czynszówkach. Nagłaśniane jest hasłowo Mieszkanie Plus, a my natomiast zapytaliśmy Piotra Męca, zastępcę prezydenta Szczecina, niegdyś bardzo aktywnego jako prezes Targackiego TBS-u w realizacji programów mieszkaniowych, o to w jego odczuciu, na czym opiera się właśnie Narodowy Program Mieszkaniowy.
Jest to nie ja jeden postulowałem, to chodziło o to, żeby właśnie stworzyć dostępną mieszkań poza wolnym rynkiem. Myślę, że istnieje duże zamieszanie, jeśli chodzi o pojęcia w programie rządu, jeśli chodzi o mieszkalnictwo, i mamy do czynienia z Narodowym Programem Mieszkaniowym, który zawiera wszelkie cele i narzędzia, jakie rząd chce realizować. Ten Narodowy Program Mieszkaniowy dzieli się na trzy filary. Systematyczne oszczędzanie, oczywiście systematyczne oszczędzanie na mieszkanie, i to praktycznie nie istniało. Drugi filar to jest coś, co powszechnie jest nazywane Mieszkanie Plus, i to jest udostępnienie na warunkach ekonomicznych, ale non-profit, mieszkań na wynajem lub mieszkań na wynajem z prawem wykupienia własności, czyli rodzaj leasingu. I to jest adresowane do osób ciut lepiej sytuowanych niż typowy klient Towarzystwa Budownictwa Społecznego. I trzeci filar to jest rozwój społecznego budownictwa czynszowego. To jest rozszerzenie dostępności mieszkań na wynajem. Filar społeczne budownictwo czynszowe ma być realizowane poprzez trzy instrumenty. Jeden instrument, który udostępni mieszkania dla najuboższych. Drugi, który udostępni mieszkania dla osób o dochodach umiarkowanych. I wreszcie trzeci, który jest formą finansowania zwrotnego, czyli kontynuacją tego, co dotychczas TBS-y robiły, choć w trochę innej formie. No i przypomnę, że co było od 6 ponad lat zawieszone, jeśli chodzi o finansowanie. Pierwsze dwa instrumenty, czyli te, które służą dla najuboższych i tych zdecydowanie umiarkowanie sytuowanych, to są dotacje bezzwrotne. Natomiast ten trzeci to jest finansowanie zwrotne, czyli rodzaj pożyczki, ale udzielanej na preferencyjnych warunkach, lepszych niż rynkowe. Istotne jest również to, co jest nowością, że będzie można łączyć te granty z tymże finansowaniem zwrotnym, czyli będzie czynsz budynku, który korzysta z korzystnego kredytu, mógł być niższy, bo będzie mniejszy udział kredytu w budowie. Istotne jest również, że będzie możliwe łączenie dotacji z funduszu dopłat z środkami unijnymi. Dotychczas zawsze było bezwzględne wykluczenie.
Pańskim zdaniem, po przedstawieniu przez rząd założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego, to wszystkie instrumenty mają szansę wejść i być realne do wykorzystania rzeczywistości w praktyce?
Znaczy, oczywiście rząd jest w toku prac. Skończyła się właściwie konsultacje społeczne, zmiany ustawy o niektórych formach, czyli tej o TBS-ach, a w trakcie konsultacji społecznych jest ustawa o wsparciu gmin w realizacji schronisk, noclegowni i kiedyś to były lokale socjalne, a teraz mieszkań normalnych, komunalnych. Pojęcie mieszkanie socjalne znika. I również w toku konsultacji społecznych jest zmiana ustawy o ochronie praw lokatora. W tego typu skomplikowanych sprawach, to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Natomiast wydaje mi się, iż od pierwszej połowy lat 90., kiedy to minister Bratkowski z dr Ireną Herbst, która była jego zastępcą, stworzyli podstawy systemu mieszkaniowego w Polsce w gospodarce rynkowej, nie było równie kompleksowego programu jak ten, który w tej chwili aktualny rząd stworzył. Oczywiście to wymaga pieniędzy i to wymaga pracy, ale zwrócę uwagę, że na przykład przy dotacjach z funduszu dopłat będzie zupełnie nowa, moim zdaniem niezwykle cenna zasada, że wszystkie wnioski poprawne będą musiały być sfinansowane. Będzie specjalnie rezerwa budżetowa, więc nie będzie tego, co było dotychczas, rodzaj konkursu. Część podmiotów, które złożyły poprawne wnioski, miała szansę, a część odpadała, co poza wszystkim innym zniechęcało gminy do przygotowywania tych przedsięwzięć, jeżeli później się raz, drugi, trzeci okazywało, że i tak nie dostają finansowania. To jest niezwykle istotna zmiana.
Zatem spełnia się taki postulat, na temat którego wielokrotnie również i pan wypowiadał zapowiadał się krytycznie, że politykę mieszkaniową już nie będzie kreowała jedynie wolna ręka rynku i kredyt hipoteczny.
Tak, oczywiście. Oczywiście, że w miarę jak ten program będzie realizowany, to się zmieni. To ma znaczenie po pierwsze takie, że w ostatnich latach właściwie jedyny dostęp do mieszkań dla osób młodych małżeństw był poprzez kredyt hipoteczny. Są to z reguły rodziny, które nie mają jeszcze stabilnej pozycji na rynku zawodowym i może się okazać z roku na rok, że ich sytuacja przestaje pozwalać na spłatę rat. No i wówczas znajdowali się w sytuacji zagrożenia aż po ewentualną licytację mieszkania. Takie rodziny powinny być zdecydowanie w mieszkaniach czynszowych, ale nie po cenach rynkowych. No powiedzmy sobie, że w Szczecinie czynsz TBS-u jest, myślę, blisko o połowę niższy niż czynsz na rynku. To jakby pokazuje, o jakich kwotach mówimy. Ten instrument Mieszkanie Plus daje dodatkowo możliwość wykupu mieszkania, ale w przypadku, kiedy zmienia się sytuacja finansowa danej rodziny, nie dojdzie do licytacji, tylko do odpowiedniego rozliczenia między tą rodziną a podmiotem. To ma być Narodowy Operator Mieszkaniowy.
No właśnie, Narodowy Operator Mieszkaniowy, czy państwo może być dobrym deweloperem?
Znaczy, to oczywiście nie mówi się o państwie, to się mówi, w tej chwili mówi się o spółce córce Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest taki podmiot BGK Nieruchomości, i w tej chwili w tych pilotażowych projektach działa jedynie on. Mówi się, że takich operatorów byłoby dwóch. I to nie jest kwestia dla mnie, czy tego typu podmiot będący spółką córką państwowego banku by sobie z tym poradził. Myślę, że mógłby sobie z tym poradzić sprawnie. Natomiast uważam za niemożliwe, żeby jeden czy dwa podmioty tego typu prowadziły efektywnie działalność na terenie całej Polski. Jeden z takich głównych wniosków, które Stowarzyszenie Zachodniopomorskich TBS-ów wnosi do tego projektu, żeby to zdecydowanie zdecentralizować i działać poprzez spółdzielnie, TBS-y, spółki lokalne.
No właśnie, czy w tym programie, nazwijmy go dalej ogólnie Mieszkanie Plus, nie należy jednak obawiać się marginalizacji TBS-ów?
Nie, nic na to nie wskazuje, bo z jednej strony, ja przypomnę, że pod koniec rządów poprzednich została znowelizowana ustawa o TBS-ach i przywrócone w 2015 roku to w ogóle możliwość finansowania TBS-ów. Ona okazało się w praktyce tego roku, że ma pewne mankamenty, już w tej chwili jest przeprocedowana praktycznie jej poprawa, czyli będą miały na bazie tej ustawy TBS-y lepsze warunki, ale TBS-y również mają pełny dostęp do tych dotacji, o których mówię, z ustawy o wspieraniu gmin w budowie mieszkań. Także no, będzie swego rodzaju konkurencja między TBS-em, spółdzielnią. Natomiast to dodanie spółek komunalnych moim zdaniem jest na tyle istotne, że wiele mniejszych miast ma na przykład jakąś jedną spółkę, która zarządza zasobem mieszkaniowym i nie jest logiczne, żeby powoływać drugą spółkę, którą byłby TBS. Mało tego, przy tym narzędziu, którym będą bezzwrotne dotacje, każdy podmiot, nawet osoba prywatna, będzie mógł podpisać z gminą umowę, jeżeli będzie budował mieszkania udostępniane na zasadach tej ustawy, też dostanie tą dotację. Czyli to może być i deweloper, i to może być firma jednoosobowa, czy w ogóle osoba fizyczna. I to myślę, że to oczywiście można powiedzieć utrudni TBS-om, bo będzie w tym akurat zakresie konkurencja, ale to tylko myślę, że na korzyść rozwoju rynku mieszkaniowego.
Jeśli na rynku pojawią się pierwsze budynki z mieszkaniami na wynajem wybudowane właśnie pod patronatem rządu państwa w ramach Mieszkania Plus, należy spodziewać się, że również i ceny najmu na komercyjnym rynku osiągną przynajmniej przyzwoite poziomy?
Oczywiście na taki proces wszyscy liczą, ale to jest wieloletni proces. W Polsce mamy taką sytuację, że w sensie statystycznym już praktycznie nie ma deficytu mieszkań. Natomiast ten deficyt wynika z braku dostępności, bo one są dostępne na rynku, ale do znakomitej części rodzin, które nie mają mieszkania, ta dostępność jest za droga, żeby mogli z tej dostępności skorzystać. Więc proces likwidacji deficytu ilościowego właściwie już się kończy. Natomiast teraz musi nastąpić proces udostępniania tych mieszkań szerszego. Te szacunki są różne, ale już najbardziej ostrożne, moim zdaniem zaniżone, to są, że 40% rodzin nieposiadających mieszkania nie jest w stanie zaspokoić tej potrzeby przy użyciu mieszkania własnościowego, nawet wspieranego kiedyś rodziną na swoim, a w tej chwili programem MDM. Nie stać ich na to.
Czeka nas teraz pilotaż w ramach Mieszkania Plus. Wyraziło akces do tego pilotażu 30 samorządów. Czy również można spodziewać się, się, że miasto Szczecin przystąpi do tego programu w charakterze, nazwijmy go, eksperymentu?
My jesteśmy w trakcie analiz. Tą korespondencja, którą mamy z BGK Nieruchomości, wskazuje na możliwe 4 modele finansowo-prawne. Prowadzimy tę analizę. Z jednej strony we współpracy z wojewodą selekcjonujemy grunty Skarbu Państwa, które by mogły być, bo to jeden z filarów, prawda, tego programu to była dostępność gruntów Skarbu Państwa, ale z drugiej strony też analizujemy nasze grunty, które moglibyśmy zaoferować. Mamy trochę przygotowanych gruntów w obu TBS-ach z projektami, pozwoleniami na budowę, więc to analizujemy i na pewno jak zakończymy tą wymianę korespondencji, to będziemy też, niemal na pewno będziemy chcieli przystąpić, ale mówię, no bardzo profesjonalnie robimy wszystkie rachunki ekonomiczne, żeby jakby dyskutować swoje włączenie się, będąc świadomymi skutków finansowych i w jakim stopniu to nasze potrzeby szczecińskie mieszkaniowe zaspokoi właśnie poprzez lokale adresowane do osób mniej zamożnych.
Samorządy oddające grunt w ramach aportu czy wejścia do projektu spółki celowej BGK Nieruchomości teraz są nad nimi całkowicie kontrolę w tym nowym programie?
Tam jest kilka modeli. To może być, że samorząd sprzedaje, może być, że wprowadza aportem, może być, że w zamian otrzymuje certyfikaty w nowej spółce celowej. W każdym z tych modeli samorząd ma nadal wpływ na rozwój tego programu. Natomiast myślę, że główną trudnością to jest niewiedza nasza, na ile jest szeroki rynek tego typu rodzin, które będzie stać na tę część najistotniejszą tego programu, czyli najem z opcją wykupu. A to jest ważne, żeby nie okazało się, że wybudujemy mieszkania, które, przypominam, nie mają być w ogóle dotowane, tylko mają być non-profit i okaże się, że nie ma najemców. I to trzeba zbadać, na ile mamy Szczecinian, których będzie na to stać i będą chciały te osoby kupić. I to jest jakby teraz przedmiot naszej dyskusji. I ja myślę, że to już jest kwestia 2-3 tygodni, kiedy Szczecin będzie miał taką klarowną zupełnie decyzję.
Piotr Męc, zastępca prezydenta Szczecina. Znamy więc dzięki Piotrowi Męcowi główne założenia i zręby Narodowego Programu Mieszkaniowego. Tomasz Zusel, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie. Panie prezesie, czy po zapoznaniu się z założeniami Narodowego Programu Mieszkaniowego, w skrócie zwanego Mieszkaniem Plus, widzi pan dla swojej spółdzielni miejsce w tym systemie budowy mieszkań na wynajem?
Niestety zmiankowo się tylko podaje informację, że spółdzielnie mogłyby uczestniczyć w tym programie, ale jak tutaj przedmówcy mówili, nie ma jeszcze szczegółów dotyczących takich możliwości. Oczywiście tu mówimy o programie Mieszkanie Plus, a cały czas przewija się w tej dyskusji to, że to są, dotyczy to głównie dużych miast, tak? Mówimy o Szczecinie, Poznaniu, Warszawie czy Wrocławiu, tak? A my żyjemy tutaj w Stargardzie przecież. I tutaj się zgadzam z przedmówcą, że deficytu mieszkań nie ma na rynku, nie ma w Stargardzie. Nie ma takiego, uważam, problemu, po prostu deficyt jest pieniędzy u ludzi na te mieszkania. Oczywiście, jeżeli takie programy będą skierowane, związane z mieszkalnictwem do spółdzielni, my oczywiście w każdym momencie będziemy rozpatrywać możliwość skorzystania z takich programów, aby zasoby swoje ewentualnie powiększyć.
Ale w tym systemie widzi pan siebie jako przedstawiciela spółdzielni, która dysponuje dość dużym zasobem uzbrojonych gruntów, który wnosi te grunty do państwowej spółki celowej i w zamian za nie na przykład otrzymuje udziały w tych gruntach, czy certyfikat, czy możliwość dysponowania wybudowanymi przez w tym momencie państwo mieszkaniami?
No niestety na dzień dzisiejszy nie widzę, bo nie ma klarownych, jasnych przepisów dotyczących takich relacji, tak? Bo jest po prostu wielka niewiadoma w tym zakresie i na dzień dzisiejszy na rynku stargardzkim ja tu nie widzę możliwości, żeby spółdzielnia mogła wejść w ten program.
A może rozważy pan kwestię już po znowelizowaniu ustawy o funduszu dopłat bezzwrotnych,
tak,
dotacji
tylko,
na budowę mieszkań czynszowych?
Jaki to będzie dokładnie mechanizm? Nie wiadomo dzisiaj. Jeżeli będzie to mechanizm taki, że spółdzielnia będzie mogła zarządzać w późniejszym okresie tymi nieruchomościami, otrzyma dotacje, utrzyma zabezpieczenie jakichś tam środków na utrzymanie tych mieszkań, to oczywiście tak. wejdziemy w takie programy. Ale panie redaktorze, to jest program pilotażowy, który ma przynieść w tej chwili na rynku 6 tysięcy, jak czytam, mieszkań w 2019 roku. Docelowo ma być to 21 tysięcy mieszkań. A buduje się w Polsce obecnie 140 tysięcy mieszkań.
Twórcy
skala tego nie jest duża po prostu.
Programu twierdzą, że w tym nowym systemie budowy mieszkań czynszowych ze wsparciem państwa jednak jest dobre miejsce dla spółdzielni mieszkaniowych, które do tej pory były właściwie pozbawione jakichkolwiek instrumentów wsparcia swojego budownictwa czynszowego czy lokatorskiego.
Tak. Były pozbawione i niestety też prawo nie sprzyja obecne regulujące działalność spółdzielni ku temu, żeby inwestować i budować nowe zasoby.
Ale to prawo ma być nowelizowane właśnie w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego.
Na nowelizację tego prawa.
Agata Kmieć-Łuciuk, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Już miasto Stargard zna założenia przynajmniej Narodowego Programu Mieszkaniowego, w skrócie zwanego Mieszkaniem Plus. Czy jest taka możliwość, jest taka szansa, aby obok tych 30 samorządów, które podpisały listy intencyjne ze spółką BGK Nieruchomości, również w ramach pilotażu Stargard też zaczął ten eksperyment z budową wspólnie z państwem mieszkań czynszowych, umiarkowanych właśnie czynszach?
Jeśli chodzi o szanse, to trudno mi się do tego odnieść, natomiast, bo jesteśmy na początku drogi, tak, jeśli chodzi o sam ten program. Z tego, co wiem, to te miasta, które zostały wyłonione do pilotażu, one już wcześniej zostały wyłonione. My jako miasto, w związku z tym, że dostaliśmy taką informację oficjalną z BGK Nieruchomości o programie, o możliwości przyłączenia się samorządów do tego programu, jako miasto zgłosiliśmy taki akces, wskazaliśmy dwie działki, które są możliwe do tego, aby wykorzystać się do realizacji w ramach tego programu i na razie czekamy na informację zwrotną z BGK.
Generalnie rzecz biorąc, wszystkie te założenia wyglądają bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza jeśli popatrzymy na ten program wsparcia tak zwanego budownictwa społecznego, podzielonego, jak mówił wiceprezydent Szczecina Piotr Męc, na trzy filary, czyli budownictwo komunalne, budownictwo dla osób o umiarkowanych dochodach, których jednak nie stać na kredyt hipoteczny, i budownictwo czynszowe dla osób, które mogłyby docelowo normalnie na zasadzie TBS-u wynająć mieszkanie na dotychczasowych zasadach, czyli nic, tylko w tym programie brać udział.
Myślę, że tak. Stajemy przed pewnym faktem Narodowego Programu Mieszkaniowego, nad pewnymi nowymi rozwiązaniami. Jako miasto zawsze staramy się, żeby korzystać z różnych mechanizmów, z różnych rozwiązań, tak, żeby umożliwić osobom o niskich dochodach możliwość pozyskiwania takich mieszkań. Jako miasto głównie staramy się, żeby to były mieszkania komunalne i od wielu już lat korzystamy właśnie z BGK z dofinansowania budowy takich mieszkań. Mieszkań budowanych przez TBS i wynajmowanych osobom o stosunkowo niskich dochodach. Pan prezydent Męc mówił o tym, że pojawiła się z powrotem możliwość finansowania zwrotnego. Z takiego finansowania również TBS Stargardzki korzysta. Zgłosił inwestycję przy ulicy Chrobrego 12-16, która właśnie przy wykorzystaniu tego finansowania zwrotnego będzie realizowana i będzie ten najem w systemie TBS-owskim.
Ale patrząc na ten system wsparcia przez państwo właśnie programów budownictwa społecznego, nie uważa pani za bardzo atrakcyjny ten mechanizm łączenia dotacji bezzwrotnych z preferencyjnym kredytem na budowę takich mieszkań, co nie było dotychczas możliwe?
Oczywiście każde rozwiązania, które mają służyć pozyskiwaniu większej liczby mieszkań, są jak najbardziej pożądane, tak? Dzisiaj jest zbyt mało informacji, żebyśmy mogli mówić o tym, czy będzie to skuteczne, nieskuteczne, jak to będzie wyglądało, tak? Natomiast moim zdaniem powinniśmy korzystać z każdego rozwiązania, które się pojawia. Dlatego też to rozwiązanie Mieszkanie Plus może być również rozwiązaniem, które będzie wykorzystane w Stargardzie, tak? Bo musimy spojrzeć na Narodowy Program Mieszkaniowy może trochę szerzej niż tylko Mieszkanie Plus, bo Mieszkanie Plus jest tylko jednym z elementów tego całego programu.
Piotr Męc.
Dokładnie. My z perspektywy miasta chcielibyśmy, żeby ten Narodowy Program Mieszkaniowy przełożył się też na skutki w postaci zmniejszenia się liczby osób, które dzisiaj są na listach oczekujących na przydział lokalu komunalnego. W tym Narodowym Programie Mieszkaniowym mówi się chociażby o tym, że zostanie zmieniona ustawa dotycząca najmu lokali komunalnych. Mówi się o tym, że będzie wprowadzony określony czas zawierania takich umów. W związku z tym część osób, która wynajmie takie mieszkanie komunalne, a poprawi jej się sytuacja mieszkaniowa, sytuacja dochodowa,
dożywotnie zajmować.
Dokładnie. W związku z tym pojawi się dla tej rodziny konieczność stworzenia innego rozwiązania mieszkaniowego. Tym innym rozwiązaniem może być mieszkanie plus, może być mieszkanie w TBS-ie, a może być mieszkanie wybudowane przez dewelopera. Więc myślę, że trzeba spojrzeć na to zdecydowanie szerzej, tak?
Generalnie wróćmy znów do tej tezy. Diabeł tkwi w szczegółach, a jest to bardzo mocno rozbudowany system ujęty w ramy Narodowego Programu Mieszkaniowego. Kiedy możemy spodziewać się jakiejś konkretnej decyzji miasta o przystąpieniu bądź nie do tego pilotażu?
Ja myślę, że taka inicjatywa i taka decyzja poniekąd została podjęta, tak? W związku z tym, że pan prezydent podpisał takie pismo, w którym zostały wytypowane te dwie działki, dał sygnał do tego, że jesteśmy jako miasto otwarci, aby te mieszkania w Stargardzie również się pojawiły. Jeśli chodzi o ostateczną decyzję, trudno mi powiedzieć, tak? Kiedy ewentualnie dostaniemy informację zwrotną z BGK, jakie będą zasady udziału gminy, bo tego tak naprawdę dzisiaj jeszcze nie wiemy, tak? Jak nasz udział, jak nasza rola w tym programie jako miasta miałaby wyglądać?
Bogdan Andrusieczko, przedsiębiorca budowlany i aktywny deweloper. Jeśli już nawet w takiej formie znamy założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, to czy zachęta w postaci takiej oto, że nowa rzeczywistość pozwoli przedsiębiorcom, nawet prywatnym osobom, budować mieszkania na wynajem o umiarkowanych czynszach ze wsparciem państwa finansowym, również i pana sprowokuje do tego, aby ewentualnie rozważyć swój biznesowy udział w takim przedsięwzięciu firmowanym przez państwo, na przykład na rynku stargardzkim.
Z całą pewnością tak, tylko jak wszyscy mówimy i my nie mamy dzisiaj żadnej precyzyjnej wiedzy. Mamy jakiś zarys. Jeżeli jest szansa, żeby nie tylko na gruntach państwowych budować, tylko firmy deweloperskie, które już posiadają tereny, będą mogły skorzystać z tej formy, to z całą pewnością jesteśmy tym zainteresowani i będziemy się próbowali do tego włączyć, bo tak naprawdę trzeba jeszcze zwrócić uwagę na inny aspekt i jak te mieszkania są potem eksploatowane. O tym się dzisiaj nie mówi. Wszystko, co jest za darmo czy za pół darmo, to jest nie moje, to jest poszanowanie bardzo, bardzo.
Czyli podnosi pan kwestię dość istotną, że nie tylko wybudować, ale potem jak zarządzać tym majątkiem, który powstanie za pieniądze budżetu państwa w głównej mierze.
Dokładnie to mam na myśli. To, co właśnie bardzo sprytnie podkreślał pan prezes, to jest bo też trzeba tym zarządzać, tak? Myśmy wybudowali dużo mieszkań i w okresie gwarancji, sprawując gwarancję nad budynkami, do niektórych mieszkań, proszę mi wierzyć, to brutalne, co powiem, ale nie daje się wejść. Nie są zupełnie szanowane. Natomiast niektóre są bardzo, bardzo mocno, bardzo eleganckie i aż miło wejść i człowiek jest dumny, że się wybudowało coś i ludzie to szanują.
Jako przedsiębiorca, jak pan przyjmuje właśnie takie opinie, że dzięki Narodowemu Programowi Mieszkaniowemu, czyli aktywniejszemu bardziej niż do tej pory udziałowi państwa, oto będziemy świadkami końca dyktatu deweloperów?
Nie do końca jest to dyktat deweloperów.
Ale wykształtujecie rynek generalnie w tej chwili.
No tak, ale to życie zmusiło.
Czyli brak jakichkolwiek uregulowań prawnych.
Brak jakichkolwiek, tak jest. Przecież deweloperzy dzisiaj mają i tak konkurencję w postaci TBS-ów, które mają, a przynajmniej na początku miały preferencyjne kredyty. Deweloper miał kredyt komercyjny. TBS dostawał działkę aportem. Niestety deweloper kupował ją w drodze przetargu, czasem od tej samej gminy, więc szans równych nie było.
Teraz podobno te szanse mają być wyrównane między deweloperami w spółkami komunalnymi, a TBS-ami. Oczekuje pan takiego wyrównania szans z nadzieją, czy też traktuje to pan jako zapowiedź bardzo ogólnikową?
To znaczy oczekuję z nadzieją, bo ja jestem optymistą i mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli równe szanse. Bez względu na to, czy ktoś, kto pracuje gdzieś na etacie, czy ktoś, kto bierze sprawy w swoje ręce i sam prowadzi działalność gospodarczą.
Tomasz Zusel, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. I przypomnijmy, jak długo Stargardzka Spółdzielnia nie budowała mieszkania nowego?
Już od 15 lat spółdzielnia żadnego lokalu mieszkalnego nie wybudowała.
Dlaczego?
No niestety nie sprzyjało temu zmiany prawa spółdzielczego właśnie. Funkcjonuje to w tej chwili tak, że przy wyodrębnieniu już pierwszego mieszkania powstaje wspólnota i w tej chwili, gdyby nawet będziemy realizować te swoje inwestycje, to już będziemy musieli zarządzać tymi inwestycjami, zasobami na podstawie ustawy o lokalach, a nie z mocy ustawy prawo spółdzielcze czy ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, więc no, te przepisy nie sprzyjały temu, żeby inwestować, a potem żeby tracić po prostu te zasoby, tak? Bo w tej chwili no, już tak są uregulowania prawne i czekamy właśnie na ich zmianę, żeby po prostu nie opłacało się spółdzielniom inwestować i marginalnie są im realizowane inwestycje w Polsce w tej chwili, bo jak pan Rad to słyszy, deweloperzy nawet nie wspominają o spółdzielniach, bo oni nie budują.
Przymierzacie się do budowy po tej długiej przerwie mieszkań w jakim systemie?
No, deweloperskim jest.
Tylko i wyłącznie?
Oczywiście. Będziemy budować zespół budynków przy ulicy Hubala na osiedlu Pyrzyckim. Będzie to około prawdopodobnie 5-6 budynków o ogólnej liczbie mieszkań 170-180. I w systemie deweloperskim, bo to jest korzystne w tej chwili, najkorzystniejsze rozwiązanie dla spółdzielni.
Czyli nie czekacie na ofertę, czy ewentualnie pytania ofertowe spółki BGK Nieruchomości, ewentualnie nie rozważacie jeszcze kwestii wejścia z własnym spółdzielczym gruntem do programu Mieszkanie Plus?
Nie, w tej chwili nie rozważamy, postanowiliśmy, w zasadzie spółdzielcy postanowili, bo na walnym zgromadzeniu podjęli uchwałę o tym, żeby tą inwestycję rozpocząć i nie zamierzamy czekać, zamierzamy skorzystać jeszcze z programu MDM przy sprzedaży tych zasobów. Myślę, że inwestycja nam się powiedzie.
Dość duże emocje przy okazji omawiania programu Mieszkania Plus, czyli budowy mieszkań czynszowych o umiarkowanym czynszu, budzi taka zapowiedź, że jest, albo inaczej, będzie możliwa opcja dojścia do własności. Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że to będzie bardzo dobre i sprawiedliwe rozwiązanie.
No bo ono się doskonale sprawdziło właśnie w Austrii i ten model wydaje się, że w Polsce będzie najbardziej właściwy. Różnie ludzie na to reagują. Polacy chcą mieć mieszkania na własność i ta formuła zaproponowana właśnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiada na te oczekiwania. Przez lata byliśmy karmieni, że wolny rynek rozwiąże wszelkie problemy. Ja nie jestem przeciwko wolnemu rynkowi, ale państwo musi opracowywać politykę mieszkaniową, ale również politykę gospodarczą. U nas nie widzę możliwości rozwiązania tego problemu innego. Nie może być tak, że deweloperzy bogacą się w sposób ponad normalne zyski, jak to jest na Zachodzie, a ludzie się gnieżdżą, nie mają mieszkań. Brak mieszkania często też jest przyczyną emigracji naszych młodych współmieszkańców. Rząd Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że nadrzędnym celem naszej działalności jest rodzina i ten cel będziemy realizować. Zrobimy wszystko, ażeby rodzina w Polsce miała gdzie mieszkać, miała gdzie pracować, żeby z Polski nikt nie ucieka, wprost przeciwnie, żeby ta młodzież, która wyjechała i tam gdzieś zmywa gary w Wielkiej Brytanii czy we Francji, żeby wracała do Polski.
Ale czy może nie wystarczyłoby tym deweloperom uprościć prawo budowlane i zapewnić dostęp do preferencyjnych kredytów właśnie na budowę mieszkań na wynajem, aby te same założenia programu tańszym kosztem spełnić?
A ja nie jestem przekonany, że to tańszym kosztem. Zależy dla kogo tańszym kosztem, bo podejrzewam, że gdyby to tak było, to mogłoby tak być, żeby owszem na tym ktoś zarabiał, ale niekoniecznie na tym korzystałby ktoś, ale niekoniecznie mieszkańcy. Państwo polskie będzie budować mieszkania. Cieszę się, że minister Smoliński obiecał mi, że i Stargard zostanie włączony do tego pilotu. pilotażowego programu Mieszkanie Plus. Już mi obiecał jakiś czas temu, mam nadzieję, że wkrótce Stargard dołączy do innych miast. Żeby rozwiązać problem mieszkaniowy w Polsce, potrzeba około 800 tysięcy mieszkań. Rząd przedstawi liczbę, jaką ilość planuje tych mieszkań wybudować w ramach programu Mieszkanie Plus.
362 mieszkania przypadają na 1000 Polaków. To jest jeden z najniższych wskaźników w Europie. Poprzez program Mieszkanie Plus chcecie to zmienić?
Tak, oczywiście zmienimy. Dlatego to jest tak skomplikowany ten program. Rok pracowali eksperci. Pewnie jeszcze jest wiele spraw do rozwiązania formalno-prawnych. Nad tym też pracuje rząd.
Czyli stawia pan tezę, że w sytuacji, gdy rynek nie radzi sobie ze zaspokojeniem deficytu mieszkań, musi do akcji wkraczać państwo.
Skoro przez 27 lat wolnej Polski ludzie nadal mieszkają, gniotą się po 2-3 rodziny, a nawet więcej w jednym mieszkaniu, to kto ma się tym zająć, jak nie rząd? Prawo i Sprawiedliwość odpowiada na oczywistą rzecz i taka debata, że, którą można usłyszeć jeszcze, to powinien rynek budować, że to powinien rynek, to powinno być ekonomicznie rozwiązane. No okazuje się, że przez 27 lat nie rozwiązano problemu, ba, najgorsza sprawa to jest kwestia z tymi najbiedniejszymi, dla których tych mieszkań komunalnych nikt nie buduje i chyba w ostatnich, tej wolnej Polsce, to chyba naprawdę na palcach może kilku rąk, albo może jednej ręki można wybudować, wyliczyć, ile w ilu miejscach w Polsce wybudowano mieszkania komunalne.
Czy w świetle tego systemu opartego na programie Mieszkanie Plus i powołaniu Narodowego Operatora Mieszkaniowego i współpracy ze spółką BGK Nieruchomości, system oparty na TBS-ach, budujących mieszkania na wynajem, okaże się zbędny?
Nie, absolutnie. Ba, powiem więcej. W tej chwili w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowelizacją ustawy o budownictwie społecznym, czyli inaczej mówiąc o TBS-ach, która ma usprawnić, bo w chwili obecnej kolejne rządy właściwie likwidowały pewne ulgi dla TBS-ów i właściwie TBS-y w chwili obecnej to funkcjonują na zasadzie wolnego rynku, a one, ponieważ z założenia miały rozwiązywać pewien problem społeczny, braku mieszkań na wynajem, powinny uzyskać jakieś wsparcie rządu i nad tym są prowadzone poważne prace, które mają zintensyfikować możliwości budownictwa w TBS-ach, budownictwa na wynajem.
Bogdan Andrusieczko, przedsiębiorca budowlany i lokalny deweloper. Znów niejako pan został wywołany do tablicy, tym razem prezentując jakby środowisko deweloperów. Właśnie. Jest tutaj stawianie w pewnej kontrze tego, co chce zrobić rząd i państwo, z tym, co do tej pory czynili deweloperzy. Pan tutaj nie widzi jakiejś równowagi czy jakiegoś elementu współpracy?
Panie doktorze, wsłuchując się w słowa pana posła, to powiem tak. Ja się nie zgadzam, że deweloperzy się aż tak bardzo zbogacili. Myślę, że w ogóle po to był 80. rok i do dnia dzisiejszego, żeby właśnie bogacili się ludzie, żeby ludziom się żyło lepiej, a nie tylko państwu jako takiemu.
Ale z drugiej strony przyzna pan, że rynek nie uregulował kwestii dostępności mieszkań dla
absolutnie,
Polaków.
Absolutnie, absolutnie w pełni.
Czyli
popieram.
Jest tutaj luka i był luka, odczuwalny brak państwa.
Jest luka i ingerencja państwa w jakimś zakresie musi być.
Pańskim zdaniem w jakim zakresie powinna być ingerencja państwa, pomijając kwestię Mieszkania Plus?
Ja myślę, że państwo powinno zadbać o ludzi, tych, którzy się nie umieli znaleźć w tym systemie, których nie stać. I z różnych powodów. Ja nie jestem politykiem i ja nie chciałbym tutaj za daleko wchodzić, bo to nie są moje kompetencje. Natomiast z całą pewnością to, co pan poseł powiedział, państwo, gminy nie budowały mieszkań socjalnych, przynajmniej nie wszystkie. Tak się składa, że nasza firma wybudowała budynek, nowy budynek socjalny w jednym z tutaj nadmorskich miast. To jest 50 mieszkań i to, co mówiłem w poprzednim wejściu na antenę, to jak się tam pojechało już po pół roku czy po roku na przegląd gwarancyjny, to wołało pomstę do nieba. To ludzie nie umieją mieszkać w mieszkaniach. O tak to przykrością powiem.
Wróćmy do jeszcze innej kwestii.
Natomiast jeszcze odnosząc się do przykładu Austrii, No, panie redaktorze, szanowni państwo, cały Zachód żyje trochę inaczej niż my. Tam mieszkanie z pokoleń są wynajmowane. Tam się szuka najpierw pracy, a potem wynajmuje mieszkanie, bo się tam pracuje. My mamy trochę inną kulturę. My chcemy mieć mieszkanie i szukamy pracy w miejscu zamieszkania, a to nie jest to samo.
Czego by pan oczekiwał jako przedsiębiorca budowlany od państwa, żeby móc budować mieszkania na wynajem o czynszach, które nie zwalają z nóg? Poza tymi deklaracjami, poza wprowadzanymi systemami, uregulowaniami, rozwiązaniami, wprowadzaniem nowych struktur.
Panie redaktorze, dokładnie tak jak pan powiedział, jak to jest w materiałach, jak jest w tych zamierzeniach, jeżeli będzie dostępne dofinansowanie jednakowe dla wszystkich podmiotów, które chcą budować, to tylko tego oczekuję, żebyśmy byli wszyscy równi wobec możliwości pomocy państwa.
Państwo
w dostępie do środków.
Państwo jako deweloper. Pańskim zdaniem ten model się sprawdzi?
Mam wątpliwości na tą chwilę, aczkolwiek coś państwo robić musi.
Agata,
jeszcze tylko powiem, że proszę zwrócić uwagę, mówi się o czynszu około 10 zł. To wcale nie jest mało.
Agata Kmieć-Łuciuk, szefowa Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Czy pani zdaniem, choćby po bieżnej lekturze tych założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego, przy wsparciu państwa w stronę samorządów uda się rozwiązać problem braku mieszkań dla tych najuboższych?
Chciałabym w to wierzyć, panie redaktorze, i z taką nadzieją podchodzę do tego programu, bo rzeczywiście chciałabym, żeby ta stargardzka lista 612 rodzin, które oczekują na lokal komunalny, zdecydowanie się zmniejszyła. Chciałabym, żeby w wyniku tego programu rzeczywiście część osób, która dzisiaj mieszka w mieszkaniach komunalnych, a dysponuje już zdecydowanie większym zasobem finansowym, jeśli chodzi o budżet domowy, żeby zdecydowała się na to, żeby z tego zasobu komunalnego wyjść i skorzystać z innych rozwiązań, w tym właśnie z tego, o którym dzisiaj rozmawiamy. Więc ja wierzę w to, że w jakiejś części tak, natomiast na pewno nie, dlatego że potrzeba do tego zdecydowanie więcej rozwiązań, chociażby w zakresie mieszkań socjalnych, bo bardzo często też ta kwestia się pojawia. Dzisiaj mamy taką sytuację, że to gminy obarczone są tym, aby dostarczyć mieszkania socjalne osobom eksmitowanym, niezależnie od tego, kto jest wierzycielem. I myślę, że w zdecydowanej większości to jest największy kłopot, jeśli chodzi o gminy i o zabezpieczenie mieszkań socjalnych. Ale rzeczywiście pewne zmiany i możliwość wyjścia części osób z zasobu komunalnego, tych lepiej sytuowanych, mogłaby pozwolić na to, aby ten zasób zmienić i poszerzyć zasób lokali socjalnych.
W jaki sposób rozwiązać tę kwestię, która już była podnoszona przed chwilą w naszej rozmowie, utrzymania i zarządzania tymi lokalami, które ewentualnie w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego będą dla tych ludzi najmniej sytuowanych oddawane? Kwestia utrzymania, kwestia ewentualnych dewastacji, remontów, napraw i tak dalej.
Nie jestem w stanie odpowiedzieć panu na to pytanie, ponieważ nie znamy w tym zakresie, nie wiemy, tak, jak będą te mieszkania zarządzane, jak to będzie wyglądało, czy będą zarządzały tym gminy, czy będzie zarządzało tym państwo poprzez instytucje przez siebie powołane. Na dzień dzisiejszy ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, natomiast rzeczywiście będzie to wymagało zapewne dosyć istotnego nadzoru, bo podzielam tutaj zdanie pana Andrusieczki, że faktycznie w zasobach, które są wynajmowane, gdzie osoby nie wnoszą kapitału, faktycznie można mieć ogromne życzenie co do tego, żeby te zasoby były traktowane nieco inaczej przez te osoby, które je zajmują.
Tomasz Zusel, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. Załóżmy, że państwo wybudowało mieszkania czynszowe dla osób najmniej sytuowanych i składa wam ofertę jako spółdzielni zarządzania tymi mieszkaniami i utrzymywania ich bieżącego.
No niestety mam tutaj negatywne doświadczenia w tym zakresie. Jeżeli spółdzielnia miałaby zarządzać takimi lokalami, to niestety za duże pieniądze. Tu przedmówcy zwracają na to uwagę, ja się w całej rozciągłości z tym zgadzam. To są ogromne kłopoty z najniżej sytuowanymi lokatorami.
Czyli nie wystarczy wydać pieniądze na wybudowanie takich mieszkań, kłopot jest potem z ich utrzymaniem.
Oczywiście. Ja uważam, tutaj była ta dyskusja, kto co powinien robić. Ja myślę, że państwo faktycznie musi pomagać tym najbiedniejszym i tymi najbiedniejszymi się zająć, dostarczając im te lokale socjalne czy komunalne i tak dalej. Tak? Ja myślę, że tutaj rola państwa jest ogromna. Ale w pozostałym zakresie wolałbym, żeby państwo dało zarobić, czy stworzyło warunki do zarobienia pieniędzy ludziom po prostu, żeby byli bardziej sytuowani i oni będą wiedzieli lepiej, jak sobie ułożyć i rozwiązać problem mieszkaniowy.
W ramach podsumowania naszej dyskusji też pojawia się jedno wielkie pytanie o przyszłość TBS-ów w nowym systemie Mieszkania Plus i o tym między innymi mówiła Grażyna Szotkowska, prezes szczecińskiego TBS-u.
Na to pytanie dzisiaj trudno odpowiedzieć tak jednoznacznie. Powód jest bardzo prosty. Za mało szczegółów, jeżeli chodzi o realizację samego zamysłu, jakim jest Mieszkanie Plus. Umiejscowić w TBS-y jako jednego z inwestorów w zakresie realizacji tego programu jest naprawdę bardzo trudno i określić jej rolę, ich rolę, czy ona będzie istotna, czy może będzie to zmierzało ku temu, żeby jednak rola TBS-ów została w sposób istotny i zasadniczy ograniczona tylko do pewnej kategorii mieszkań, czyli mieszkań przeznaczonych na wynajem bez możliwości opcji dojścia do własności, szczególnie w tym zakresie zmian, które są proponowane w związku ze zmianą ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, która w tej chwili jest procedowana. Do końca wszystkich szczegółów jeszcze nie znamy, pomimo tego, że przedstawiciele BGK Nieruchomości bardzo intensywnie działają i kontaktują się i przekazują wszelkie informacje, ale ostatnio nasze stowarzyszenie tutaj lokalne skupiające TBS-y z regionu Pomorza Zachodniego miało przyjemność na spotkaniu w Goleniowie gościć dyrektora BGK Nieruchomości. Dzisiaj, szukając umiejscowienia roli TBS-ów w realizacji tego programu, no naprawdę bardzo, bardzo trudno odpowiedzieć. Jedyny wątek, który w tych wszystkich informacjach medialnych i kontaktach bezpośrednich jest przekazywany, to oczywiście jest informacja, która mówi, że TBS może przystąpić do takiego programu, wnosząc na przykład swoje działki gruntu, tworząc wspólnie spółki celowe do realizacji projektów, ale więcej szczegółów na ten temat na tym etapie przygotowania i realizacji programu się nie podaje. Mam nadzieję, że one się pojawią w najbliższym czasie i dadzą szerszą perspektywę do zastanowienia się przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które mimo wszystko dysponują potencjałem gruntów i chciałyby realizować dalej prowadzone przez siebie inwestycje w takim, przynajmniej na tym poziomie, jak do 2009 roku. Więc może to będzie przesłanka do tego, żeby wejść do współpracy w ramach tego programu.
Im więcej, im dalej w las, tym więcej drzew, okazuje się. Agata Kmieć-Łuciuk, tytułem podsumowania, czy będzie miejsce także dla stargardzkiego TBS-u w tym nowym systemie Mieszkania Plus, jeśli miasto podejmie decyzję o wejściu pilotażowo w ten program?
Miejsce stargardzkiego TBS-u jest już od wielu lat bardzo ugruntowane, jeśli chodzi o budownictwo w Stargardzie, bo ma istotną rolę, jeśli chodzi o budowanie mieszkań przeznaczonych dla osób oczekujących na lokal komunalny. Od wielu lat TBS buduje budynki przy wykorzystaniu środków z BGK-u i te mieszkania wszystkie są zasiedlane. W związku z tym nie widzę tutaj chociażby z tego punktu widzenia zagrożenia dla TBS-u i myślę, że będzie też wykorzystywać finansowanie zwrotne i budować budynki, które będą wynajmowane, a te mieszkania, które ewentualnie powstaną w ramach programu Mieszkanie Plus, nie będą aż w tak dużej ilości, żeby mogły zaspokoić wszystkie potrzeby, będą tylko jakąś częścią, która pozwoli nam te potrzeby mieszkaniowe realizować.
W ramach zakończenia pytam praktyków, czy cena za metr kwadratowy nowego mieszkania na wynajem państwowego, cena budowy około 2,5 do 3,5 tysiąca złotych jest realna, Bogdan Andrusieczko?
3,5 tysiąca jak najbardziej jest realna. 2,5 to już jest pod dużym znakiem zapytania. Natomiast, tak jak już powiedziałem, cenę kształtuje wiele czynników. Dokumentacja, to jest zestaw cyfr, które się składają na metr kwadratowy mieszkania. Grunt, dokumentacja, materiały i stan wykończenia. Jeżeli to ma być tylko jakby barak, to ja nie wiem, za ile można zrobić. A mieszkanie dla ludzi, to powinno być za godziwe pieniądze i eleganckie wykonane.
Tomasz, zostały ostatnie minuty naszego spotkania. W jakiej cenie będziecie budować mieszkania na Pyrzyckim?
Ja myślę, że do końca jeszcze nie wiemy, po ile będziemy je sprzedawać, jeżeli pan redaktor o to pyta, ale tak jak tu mówiliśmy o cenach budowy tych mieszkań, to na pewno one zaczynają się od około 3000 złotych. Ale oczywiście to jest koszt tylko wybudowania, tak? Ale tak jak tutaj przedmówca powiedział, jest wiele czynników, które jeszcze będą całkowitą cenę kształtować, tak? Również to ten grunt wniesiony przez nas i zysk dewelopera czy inwestora zastępczego, czy też zysk dla spółdzielni, dla naszych członków.
Temat zostawiamy otwarty, ponieważ jeszcze wiele wątków wymaga tutaj poruszenia. Czekamy na pierwsze efekty programu Mieszkania Plus. Agata Kmieć-Łuciuk, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, Bogdan Andrusieczko, Przedsiębiorca Budowlany, Tomasz Zusel, także Michał Jach, Piotr Myc, Grażyna Szatkowska. Braliśmy udział w pierwszej debacie na naszej antenie na temat przyszłości tego programu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.